Vademecum. To jest nasze hasło, wokół którego powoli, ale sukcesywnie tworzymy zbiór podstawowych informacji i praktycznych wskazówek dotyczących różnych dziedzin naszego życia i naszego zboru, i życia wspólnotowego. I było już o nabożeństwie, było o modlitwie w zgromadzeniu, o dzieciach, o narzeczeństwie, o ślubie, weselu, pracy, porządku i higienie, wieczerzy pańskiej, wspieraniu potrzebujących, a dzisiaj będzie o pieniądzach. Trochę porozmawiamy o pieniądzach. Przypominam, że to są wskazówki dla ludzi wierzących, dla chrześcijan. To nie jest rozważanie sensu stricte o pieniądzach, nie będziemy omawiać, jakie są waluty, jakie przeliczniki i tak dalej, jak inwestować pieniądze. To nie nasza działka. Nie? Tutaj mówimy o tym, jak chrześcijanin powinien podchodzić do różnych praktycznych rzeczy. I ja jako chrześcijanin troszkę już czytający Biblię i mający już jakieś tam troszeczkę doświadczenia, obserwacji wśród wierzących ludzi, dzielę się z wami u schyłku mojej służby paroma myślami na ten temat. Pierwsza myśl, pierwsza wskazówka. Wartość pieniędzy określa i ogranicza to, co za nie można nabyć. Trzeba by było o tym pamiętać, bo jak wiadomo, nie wszystko można kupić za pieniądze. Jest to chińskie przysłowie, które niektórzy rozbudowują do granic możliwości, że możesz kupić łóżko, ale nie kupisz snu. Możesz kupić dom, ale nie kupisz ogniska domowego. Możesz kupić zegarek, ale nie kupisz czasu. Możesz kupić lekarstwo, ale nie kupisz zdrowia i tak dalej. Można to rozwijać. I ta świadomość pomaga nam mieć właściwy dystans do pieniędzy i patrzeć na pieniądze jako wyłącznie na jako środek płatniczy, a nie na jakąś wartość, dzięki której wszystko można nabyć. I wiemy z historii, że wystarczy czasem krach gospodarczy albo wojna nadejdzie i choćbyś nie wiem, ile miał tych pieniędzy uzbieranych, to po prostu nagle stają się to bezwartościowe papiery. Do niczego można sobie wyrzucić, spalić się, bo już one nie mają żadnego znaczenia. I dlatego też powinniśmy mieć zdrowy dystans do pieniędzy, bo ich wartość właśnie zależy tylko od tego, co można w danym momencie za nie kupić. Gdy nabieramy dojrzałości życiowej z upływem lat, ale też w naszym wypadku dojrzałości duchowej, to nabieramy dystansu do pieniędzy. Coraz mniej są one dla nas ważne. Oczywiście nie idzie to w parze zawsze z wiekiem, bo mamy braci, siostry w sędziwym wieku, którzy są strasznie skupieni na pieniądzach. Ale jeżeli Duch Święty mieszka w nas i nabieramy Bożego spojrzenia na pieniądze, to pieniądze przestają z upływem czasu. Im bardziej jesteśmy blisko Boga, im bardziej duchowe wartości potrafimy docenić, to pieniądze są tylko środkiem płatniczym, do tego jeszcze kruchym i nie jest nam potrzebna świadomość, że my je posiadamy. One są tylko narzędziem. Pamiętajmy o tym, że wartość pieniędzy określa i ogranicza to, co za nie można nabyć. Po drugie, starajmy się mieć pieniądze samodzielnie zarobione. Co mam na myśli? No to, że każdy chrześcijanin powinien dążyć do tego, żeby tak funkcjonować w społeczeństwie, żeby podejmować pracę, jeśli oczywiście jest w wieku, nie jest małym dzieckiem, ale jeśli jest już w wieku dorosłym, żeby podejmować pracę i mieć własne pieniądze. Mamy w Biblii sporo na ten temat i nieraz o tym mówimy, bo w nauce apostolskiej jest parę miejsc, które wprost nakazują to, żeby właśnie o to się troszczyć. W drugim liście do Tesaloniczan 3:12 niedawno żeśmy o tym mówili. Tym też nakazujemy, napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Co to znaczy własny chleb jedli? To znaczy, że jedli chleb zarobiony przez siebie. Nie, żeby ktoś mi dał, ktoś by mi pomógł, tylko ja własny chleb chcę jeść. Gdy w przypowieściach Salomonowych mamy opis dzielnej kobiety, w 31 rozdziale przypowieści, to w 27 wersecie jest napisane o takiej kobiecie, że czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. To znaczy, że jest aktywna, jest pracowita i ma tę radość, że spożywa chleb zapracowany, że nie jest to chleb darmowy. Chciałbym to podkreślić, że to wynika z chrześcijaństwa, z wiary w Pana Jezusa, że chcemy mieć to poczucie, tę świadomość, że pracujemy i utrzymujemy samych siebie, nie tylko siebie, ale swoich najbliższych. I to jest jakby punkt honoru chrześcijańskiego. W 1 Tesaloniczan 4:10 czytamy: my zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. W ostatnich słowach tego fragmentu biblijnego wyraźnie widać to, o co mi chodzi, żebyśmy dążyli do tego, żeby nie być zdanym na czyjąś pomoc, jak to jest powiedziane. Oczywiście są sytuacje, że człowiek się rozchoruje, oczywiście są sytuacje jakiegoś nieszczęścia, jakiegoś krachu, że nagle. I o tym żeśmy mówili ostatnią środę, omawiając zagadnienie pomocy, wspierania wzajemnego, że właśnie wtedy inni bracia i siostry uaktywniają się i nam pomagają. I Bogu dzięki za to, że jest taka właśnie rola Kościoła, żeby się wzajemnie wspierać. Ale to nie może powodować naszej bierności i nastawienia, że skoro są bracia i siostry, oni zawsze nam pomogą, więc możemy tak nieskutecznie szukać pracy, że wcale jej nie znajdziemy. Albo po prostu leniuchować. W prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa jest to gdzieś w genach, że każdy chce pracować i nie być zdany na niczyją pomoc. Stąd ta rada. Starajmy się, abyśmy zawsze mieli pieniądze samodzielnie zarobione. Chociaż może być tak, że rodzice są bogaci albo dzieci są bogate, że chociaż może być tak, że jest taka opieka socjalna państwa, że nie trzeba by było, że tylko trzeba by było pójść i stanąć w kolejce do okienka i pobrać zasiłek. To nie jest godne dzieci Bożych. Dzieci Boże to ludzie, którzy mają w sercu to pragnienie, żeby jednak zarobić. Może nie zawsze się uda zarobić tyle, ile by się chciało, ale żeby mieć swoje pieniądze, pieniądze samodzielnie zarobione. Po trzecie, z każdego przychodu najpierw oddzielmy to, co należy do kogoś innego. Co mam na myśli? Otóż, jak wiecie, ci, którzy pracują, to mają wypisany zarobek w kwocie brutto. To już nawet nasz pracodawca pomaga nam od razu oddzielić to, co do nas nie należy. A co do nas nie należy? Do nas nie należy jakaś kwota podatku, jakieś tam składki na to, na tamto, na ZUS-y i tak dalej. I już za nas, jak gdyby, uprzednio nam już to oddzielają, wypłacając nam kwotę netto. Ale zarabiamy normalnie więcej. Tylko że ta część wynikająca właśnie z tych rozmaitych opłat i składek, ta część jest nam od razu odbierana niejako, żeby nie było potem zamieszania. I Słowo Boże coś na ten temat mówi w liście do Rzymian w 13 rozdziale, 7-8 werset mówi tak. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. To jest Rzymian 13:7. Z tej nauki apostolskiej wyraźnie wynika, że każdy z nas powinien mieć świadomość, że to, co ma, czym dysponuje, w jakimś stopniu, w jakimś procencie do niego nie należy. I tak właśnie, jak w innym miejscu jest powiedziane, dlatego też podatki płacicie, no bo to wiadomo, to wynika z organizacji życia społecznego, że trzeba jakiś tam podatek, zawsze tak było, z każdego przychodu oddać. Więc tutaj mówiąc o tym, że z każdego przychodu najpierw oddzielmy to, co do nas nie należy, co należy do kogoś innego, chociaż jest na naszej liście płac, jest jakby kwota do nas przypisana, ale część z niej do nas nie należy. I to właśnie są te różne obowiązkowe składki. To są na przykład jakieś długi, jakie mamy, bo dług, kwota długu, to jest coś, co na nas ciąży. I jeżeli dostajemy pieniądze, no to wiemy, że jeżeli mamy jakiś dług, to nie są już nasze pieniądze, bo w zasadzie to są pieniądze tego, komu jesteśmy dłużni. Chociaż wydaje się, że to są nasze w tym momencie. Ale jeśli my jesteśmy dłużni, to są tego kogoś pieniądze. I jeśli dług jest duży, no to spłacamy go w ratach. No to wtedy ta rata długu, kredytu, który wzięliśmy gdzieś w banku czy tam u kogoś, już nie jest naszą własnością, chociaż pieniądze my dostaliśmy do kieszeni czy na konto. Taką kwotą też jest dziesięcina. Oczywiście w naszym zborze nie traktujemy dziesięciny jako obowiązku, który należy przed Bogiem regulować, bo to każdy z nas rozstrzyga we własnym sercu, ale czytając Biblię widzimy tę naukę, że wśród ludu Bożego w taki sposób Bóg tę sprawę rozstrzygał. I w czasach Izraela, biblijnego Izraela, starożytnego Izraela, to nie było nawet kwestii dowolności, tylko oni mieli to nakazane w Torze. To był obowiązek, że mieli oddzielać dziesiątą część swoich plonów, swoich przychodów, najogólniej mówiąc, i te pieniądze miały być, czy te środki miały być od razu oddzielane, odkładane po to, żeby świątynia w Jerozolimie, początkowo przybytek, a potem świątynia i cała służba w związku z tym przybytkiem, z tą świątynią prowadzona, żeby była należycie doposażona i żeby Izraelici, którzy mieli obowiązek trzy razy udać się na święto do Jerozolimy w ciągu roku trzy razy, żeby mogli tam, będąc w Jerozolimie, przez tydzień czasu świętować, mieć co jeść, mieć za co jakiś tam nocleg sobie załatwić, żeby to świętowanie nie było ograniczone brakiem środków. Dlatego właśnie służyły te dziesięciny. Ja osobiście praktykuję tak, że kiedy dostaję pensję, jakiś przychód mam, to od razu traktuję tę sprawę, że 1/10 z tego nie jest moja. To należy do zboru, to należy do kościoła, należy do miejsca, gdzie się razem zgromadzamy, gdzie razem służymy Bogu, gdzie razem budujemy nasze życie, się wspieramy, żeby to miejsce było należycie doposażone finansowo, żeby nie było historii, że nie mamy za co zapłacić za prąd, czy za gaz, czy jakieś inne opłaty. Otóż właśnie to jest bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o pieniądze, o gospodarowanie pieniędzmi, żebyśmy ustalili sobie, że najpierw trzeba oddzielić to, co nie jest moją własnością, bo bardzo łatwo mógłbym zacząć z tego korzystać. Bardziej obrazowo mówiąc, to tak jakbym powiedzmy dawał Gabrielowi 1000 złotych i prosił, żeby 100 złotych z tego, żeby przekazał Andrzejowi na przykład. 100 złotych należy do Andrzeja i Gabriel w tym momencie, kiedy otrzymałby te 1000 złotych, już by wiedział, że nie otrzymał tak naprawdę 1000 złotych, tylko 900 złotych, bo 100 złotych należy do Andrzeja. I tak czasem nam się zdarza, że dostajemy jakieś pieniądze, ale już od razu wiemy, że część tej kwoty nie jest nasza. I to trzeba zrobić na samym początku, bo jeżeli tego nie zrobimy i zaczniemy wydawać, to wtedy okaże się, że nie ma z czego. I wtedy nagle w głowie pojawia się myśl, a może ten Andrzej nic nie będzie wiedział, że ja miałem mu dać, no gorzej jak się dowie, że trzeba było mu oddać. To będzie nieciekawa sytuacja. A jeśli ja osobiście odbieram ze Słowa Bożego, że 1/10 przychodów to do mnie nie należy, tylko należy do Boga i wiem, że Bóg jest wszechwidzący i On dokładnie wie, jakie ja mam te przychody, no to ja wtedy uważam, żeby czasem nie zakombinować przed Bogiem, bo jest takie miejsce, w którym jest napisane, oddajcie całą dziesięcinę. Bo wy mnie okłamujecie. A w czym cię okłamujemy? Pytają ludzie. A Bóg mówi w dziesięcinach, bo nie oddajecie mi całej dziesięciny. No więc ja się dzielę z wami tą myślą, że to jest najlepiej, najbezpieczniej. Ja to robię już przez parę dekad. Nie tam, że parę miesięcy spróbowałem i się tu przed wami otwieram, że to takie proste. Tylko wam mówię, że robię to przez 40 lat, ponad 40 lat i naprawdę Bogu dzięki jestem w tej kwestii zupełnie wolny. Dlaczego Bóg tak postanowił ze swoim ludem? Można różnie na to pytanie odpowiadać. Ja odpowiadam sobie i dzisiaj głośno to mówię przed wami, że tak Bóg to zrobił, żebyśmy każdego miesiąca, czy przy każdym przychodzie, bo czasem mamy kilka przychodów w ciągu miesiąca, a czasem jeden na dwa miesiące może, czy tam na ileś, się za każdym razem sprawdzał swoje serce, stopień przywiązania mojego serca do rzeczy materialnych i żebym potrafił, ćwiczył to, żeby umieć oddzielić coś, co ładnie wygląda, co jest mi bardzo potrzebne, co by mi się przydało, ale oddzielić, bo to nie jest moje, to nie należy do mnie. Do mnie należy 90%. I tak to bardzo dużo. Bo wszystko, co mamy, zawdzięczamy Bogu. No więc z każdego przychodu najpierw oddzielmy to, co należy do kogoś innego. I wtedy dopiero zabierajmy się za gospodarowanie tym, co należy do nas. I czwarta rada. Przy skromnych funduszach bardziej trzeba trzymać się priorytetów w wydawaniu pieniędzy. Co mam na myśli? No to, że zazwyczaj zarabiamy tyle, czy mamy tyle, żeby się przydało znacznie więcej, żebyśmy potrzebowali znacznie więcej. Jeśli ktoś zarabia tyle, że ma pod dostatkiem, to on może nawet się pomylić w wydatkach, to on może zaszaleć, może wydać pieniądze nawet bezsensownie, ale on sobie poradzi, bo on ma mnóstwo tych przychodów i to uzupełni te braki. Natomiast jeśli ktoś z nas zarabia skromniutkie pieniądze i zaniedba priorytety i mając te pieniądze szybko zobaczy coś i to dzieci chcą tego, to kupi, tamto kupi, bo to jest potrzebne, bo się przyda. Potem się okazuje, że nie ma czym pokryć kosztów podstawowych. Więc niech naszym priorytetem będą podstawowe opłaty bytowe. Tak bym radził, tak bym zalecał. Sam to stosuję i wiem, że to jest bezpieczne, to jest dobre. A więc najpierw czynsz, woda, gaz, prąd, rzeczy podstawowe, takie, które decydują o tym, że mogę spokojnie kłaść się spać i rano wstawać, jeśli mam te rachunki zapłacone. Że nie muszę drżeć, że nie przyjeżdża ekipa z elektrowni, żeby odciąć mi prąd albo gaz, albo czy nie przychodzą i że nie chcą mi eksmisji robić z mojego lokalu, w którym mieszkam. Albo czy właściciel, jeśli wynajmuje jakieś mieszkanie, czy nie przychodzi i powie, proszę pana, ma pan 2 tygodnie, proszę opuścić mieszkanie, bo pan nie płaci opłaty za wynajem. To są rzeczy, ktoś by powiedział, prozaiczne, ale właśnie od tego zależy nie tylko mój własny wewnętrzny pokój, czasem pokój moich domowników, mojej rodziny, ale od tego zależy także moje świadectwo w środowisku, w otoczeniu. Bo co to jest za świadectwo chrześcijanina, który ma niezapłacone rachunki, kiedy przychodzi właściciel z pretensjami, że on już tyle czasu nie otrzymał opłaty. Co to jest za świadectwo? Zaprosisz kogoś takiego wtedy do kościoła, do zboru, powiesz, proszę usiąść, powiem panu o Jezusie, jak Jezus zmienia życie, jak błogosławi, jak sprawia, że człowiek robi się porządny i tak dalej. No nie, no masz zamknięte wtedy usta, jeżeli coś takiego ma miejsce. Więc podstawowe opłaty bytowe, a dopiero po uregulowaniu tych opłat możemy zacząć rozważać, na co przeznaczyć inne pieniądze, te resztę pieniędzy, które nam zostają. To jest kwestia, oczywiście w każdej rodzinie, czy w przypadku każdego chrześcijanina ona trochę inaczej wygląda, bo mamy różny los, bo mamy różną sytuację, ale ogólnie zasada jest taka, żeby zachować pokój finansowy w swoim życiu, trzeba tutaj trzymać się priorytetów. Trzeba. Bo inaczej jest potem dużo napięcia i zepsute świadectwo. Mam nadzieję, że to jest jasne. Po piąte, żyjąc według ducha, nie tracimy pieniędzy na zachcianki. To skrótowa myśl, ale mam nadzieję, że ją uchwycimy, bo przecież część naszych wydatków wynika z tego, że coś nam się zachciało, my na coś mamy ochotę, że coś zobaczyliśmy, coś nam nagle się zachciało. No i wtedy odruchowo to kupujemy, wydajemy pieniądze na to czy na tamto, bo byśmy chcieli posłuchać takiej muzyki, bo byśmy chcieli zjeść taką potrawę, bo byśmy chcieli się tak ubrać, jak ten się tam widziałem w telewizji, jak się ubiera i to jest teraz promocja, jest i można kupić za pół ceny, no ale te pół ceny trzeba zapłacić, nie? Ludzie właśnie tak się dają wodzić za nos, tak wydają pieniądze, tak biorą szybko też jakieś kredyty nawet, bo na święta na przykład. Są ludzie, przepraszam bardzo, którzy zawsze wezmą jakieś tam 2000, żeby święta urządzić, nie? A potem oddają 3000, nie? Czy tam ileś, no bo chcieli wyprawić święta, bo są święta, prezenty trzeba dzieciom pokupować i jeszcze różnym tam ciotkom, wujkom, no bo rodzina jest najważniejsza, nie? I tak się dają wodzić za nos. Gdy żyjemy według ducha, jak jest to powiedziane w Galacjan 5,16, żeśmy to w niedzielę cytowali, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdy to wprowadzamy w życie, gdy Duch Święty kieruje naszym myśleniem i naszym działaniem, to wtedy nie będziemy tacy wrażliwi na nasze zachcianki. Nie chcę powiedzieć, że już w ogóle żadnych zachcianek nie będziemy mieli, no bo żyjemy w ciele, no bo jak przechodzisz, widzisz, jak ktoś tam siedzi w tym ogródku świeżo otwartym i zajada coś takiego, tak pachnie, że jeszcze aż tam wszystkie, aż jelita się skręcają, tak by chciały wchłonąć to. Ale przechodzę, idę dalej, bo wiem, że jak tam wejdę, to będę musiał 100 zł zostawić, a te 100 zł jest mi potrzebne na to, żeby kupić bardziej może prozaicznego, podstawowego jedzenia na cały tydzień dla siebie i dla rodziny. Chodzi o to, żeby dbać o społeczność z Duchem Świętym, żeby żyć według Ducha. To życie według Ducha, ono się w praktyce naszego życia odzwierciedla nawet w naszych modlitwach, bo jak jest powiedziane w Jakuba 4:3, prosicie, nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. To znaczy, że jeżeli nie jesteśmy uważni, nie chodzimy w duchu, to możemy nawet zacząć modlić się do Boga o rzeczy, które są tylko zachcianką, a nie rzeczywistą potrzebą. I na szczęście Pan Bóg nas nie wysłuchuje w takim momencie i nie daje nam tego, co nam się zachciało. Ale to pokazuje, to słowo natchnione pokazuje, że można być wodzony za nos takimi zachciankami i nawet do Boga się modlić o to, żeby On nam nasze zachcianki spełnił. Otóż nie, żyjmy według Ducha, a nie będziemy pobłażali żądzy cielesnej. Żyjmy według Ducha, a pieniądze, które zarobiliśmy, które mamy, którymi dysponujemy, będą wydawane mądrze. Nie na to, co mi się nagle zachciało, tylko na to, co jest rzeczywistą potrzebą, co sprawi, że po takim wydatku będę czuć komfort wewnętrzny, komfort psychiczny, będę się czuć dobrze, a nie będę mieć potem jakiegoś żalu do samego siebie i też niepokoju w rodzinie, że wydałem czy wydałaś pieniądze na głupoty. Po szóste, uważajmy, żeby nie zarazić się miłością do pieniędzy. No jest to swego rodzaju problem, który bardzo często jest gdzieś tam w literaturze wyśmiewany, w różnych filmach. Jest jakiś taki chyba film Dusigrosz czy jakiś francuski, co to w sposób wręcz komediowy pokazuje, co może się z człowiekiem zrobić. Są bajki, które tam o jakimś tym Sknerusie, pamiętam, nasze dzieci to oglądały gdzieś tam kiedyś, które pokazują, do czego może się człowiek doprowadzić, jeśli chodzi o tę miłość do pieniędzy. Nie? Jak to potrzebne jest, żeby być obłożony pieniędzmi. To jest bardzo przykro i może być tak, że tę opinię w końcu złapiemy, niechcący, ale złapiemy, że zacznie się o nas mówić, że jesteśmy sknerami, dusigroszami, że za pieniądze to byśmy tam nie wiem co robili, są różne powiedzenia, że co on by potrafił za złotówkę zrobić, aby ją tylko mieć albo ją zatrzymać. Nie? I tutaj trzeba uważać, my mamy słynąć z tego, że miłujemy Pana Jezusa, słynąć z tego, że miłujemy siebie wzajemnie, bo po tym ludzie poznają, żeście moimi uczniami, mówi Pan Jezus, a nie możemy słynąć z tego, nie daj Boże, że miłujemy pieniądze. W 1 Tymoteusza 6,10 jest nawet bardzo ważna i jednoznaczna uwaga, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. To jest tak, że właśnie ta miłość pieniędzy, taka świadomość, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam wyrastaliśmy w ubóstwie i gdzieś nam zawsze jakoś się marzyło, patrząc na ten piękny, bogaty świat, marzyło się, żeby kiedyś dojść do pieniędzy i tak gdzieś tam w naszej świadomości to gdzieś utkwiło, że my chcemy mieć pieniądze, to może doprowadzić i doprowadza niektórych chrześcijan, że nawet pozostawiają swoje miejsce w służbie, swoje miejsce w społeczeństwie, w rodzinie i gonią za pieniądzem, gonią, żeby osiągnąć ten poziom materialny i przez to, jak tutaj przeczytaliśmy, zbaczają z drogi wiary i wikłają się w różne cierpienia. No bo tak to czasem właśnie jest. Niedawno żeśmy wspominali Noemi, która poszła, chociaż mieszkała w Betlejem, w domu chleba, poszła na obczyznę z mężem i z dziećmi, bo im się zamarzyło, że będą mieli lepsze życie. I no i to się skończyło pogrzebami, skończyło się fiaskiem, o tak można było powiedzieć. I nie jeden chrześcijanin pojechał za pieniędzmi do Szwecji, albo do Norwegii, albo do Niemiec, albo do Ameryki, myśląc, że tam to Eldorado, tam będzie, sam będzie bogactwo, będzie tego i co? Zostawił służbę, zostawił środowisko, zostawił kościół i wcale się tak wcale nie dorobił. Może niektórzy się dorobili i nie mam nic przeciwko temu, że się dorobili, tylko chcę podkreślić tę myśl, którą tutaj mamy, że jeśli ktoś jest skierowany miłością pieniędzy, to może ulegając tej miłości zboczyć z drogi wiary i uwikłać się w różne cierpienia. Więc uważajmy, żeby nie zarazić się miłością do pieniędzy. I tutaj są różne praktyczne właśnie postawy, które pomagają nam utrzymać ten zdrowy dystans do pieniędzy, żeby się w nich nie zakochać, żeby się nie stać niewolnikiem pieniędzy, posiadania pieniędzy, żeby trzymać te pieniądze w odpowiednim dystansie. Jedną z takich form utrzymywania dystansu do pieniędzy jest to, że dzielimy się swoimi pieniędzmi z potrzebującymi, o czym dużo mówiliśmy ostatnio, dzisiaj tylko o tym wspominamy, bo to jest część naszego postępowania z pieniędzmi, naszymi pieniędzmi. Cytowaliśmy Słowo Boże z Efezjan 4:28, że mamy żmudną pracą własnych rąk zdobywać dobra, aby mieć z czego udzielać potrzebującemu. To jest jeden z celów, dla których powinniśmy pracować. Po pierwsze, żeby własny chleb jeść i nie być zdany na niczyją pomoc, ale tutaj też Słowo Boże nam mówi, że też po to powinniśmy pracować, żeby mieć z czego udzielić potrzebującemu. I tak mamy w Dziejach Apostolskich ten obraz pierwszego zboru, kiedy to ludzie, którzy się nawracali, a posiadali różne dobra, które nagle okazywały się dla nich zbyteczne, bo zrozumieli, że jak narodzili się na nowo i Pan Jezus daje im swoje królestwo, to im te bogactwa na ziemi nie są aż tak niezbędne do szczęścia, ani swoje szczęście znaleźli w czymś innym, we wierze, w społeczności z Jezusem, w nadziei Królestwa Bożego. Więc to, co im zbywało, sprzedawali i przynosili, jak jest powiedziane, kładli u stóp apostołów i wydzielono każdemu, ile komu było potrzeba. Czyli ludzie się zaczęli dzielić z innymi poprzez zbór, tak jak to ostatnio żeśmy podkreślali, ale dzielili się, nie trzymali tego dla siebie. Tutaj generalnie mi chodzi o to, bo to obserwuję w życiu wielu wierzących, że jeżeli ktoś zatrzymuje pieniądze dla siebie, zatrzymuje, bo je kocha, bo chce mieć je na czarną godzinę jak najwięcej, to bardzo często ma problem z tym, żeby w ogóle je mieć. A ten, kto dzieli się z innymi, wciąż ma przypływ nowych, bo to jest tak jak w Izraelu mamy dwa zbiorniki wodne. Jest zbiornik, który się nazywa Jezioro Galilejskie i jest zbiornik, który się nazywa Morze Martwe. Jeśli chodzi o Jezioro Galilejskie, to woda do niego wpływa i z niego wypływa. I tam jest życie. Jeśli chodzi o zbiornik zwany Morzem Martwym, woda tam tylko wpływa, ale już nie wypływa. Oczywiście to jest tylko obraz, bo zaraz ktoś by powiedział, bo skład chemiczny, bo to, bo tamto. Pewnie, że tak, ale pewien obraz. Życie jest tam, gdzie jest przepływ. I ja obserwuję chrześcijan od wielu lat i zawsze widziałem to, że tam, gdzie chrześcijanin był hojny, otwarty, nie był dusi groszem, widział kogoś w potrzebie, to się chętnie z nim dzielił, to był przepływ pieniędzy w jego życiu. Te pieniądze przychodziły, były rozdawane, dawane w dobrych celach, byli inni wspierani przez to. mówimy tutaj o rozsądnym, nie tak, że dostał pieniądze, wszystkie rozdał i teraz nagle nie ma z czym zapłacić za prąd albo żeby sobie buty kupić. Nie? To nie o to chodzi, nie chodzi o jakieś szalone rozdawanie, tylko o mądre rozdawanie właśnie, dzięki czemu ten przepływ pieniędzy przez nasze życie staje się błogosławieństwem dla wielu, dla nas samych i przynosi chwałę Bogu. Więc dzielmy się swoimi pieniędzmi z potrzebującymi. Nie podkreślam swoimi, bo to już niedawno mówiliśmy, że niektórzy by chętnie się dzielili, tylko że czyimiś pieniędzmi, ale nie swoimi. Chętnie by pomagali innym, ale nie swoimi rękami. Po ósme, praktykujmy umiarkowane oszczędzanie. Oszczędność. Dlaczego podkreślam umiarkowane? Bo oszczędność może doprowadzić człowieka do jakichś skrajnych postaw, że we wszystkim chce oszczędzać i jest przesada. I wtedy nie jest to dobre świadectwo, kiedy człowiek zaczyna popadać w jakąś skrajność w oszczędzaniu. Ale powinniśmy o tym pamiętać, że jedną z form właściwego gospodarowania środkami jest też oszczędzanie. Jest oszczędzanie dla jakiegoś konkretnego celu. Nie tak dla samego duszenia grosza, żeby tam gdzieś w pończosze czy w skarpecie coraz więcej było, tylko żeby po prostu w pewnym momencie, gdy zachodzi potrzeba, można było sięgnąć po to, sięgnąć i zadziałać. I tak na przykład może być w celu złożenia ofiary, gdy zaistnieje taka potrzeba. Mamy w Biblii przykład, jak to w Judei zapanował głód i pierwsi chrześcijanie już w tych innych zborach zostali wezwani przez apostoła Pawła do tego, żeby pomóc tym wierzącym w Judei. I mamy instrukcję w 1 Koryntian 16 rozdziale, a co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, tutaj jest to słowo o oszczędności, zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. Praktyczna rada. Jeśli coś możesz troszkę odłożyć, to odkładaj, żeby gdy będzie sytuacja, że trzeba zadziałać, że trzeba pomóc, że mam taki jakiś zaskórniak, mam coś tam odłożone troszeczkę, żeby z tego wtedy sięgnąć bez żalu, właśnie bo w tym celu to robiłem, po to, żeby być do dyspozycji, żeby być sprawnym pod tym względem finansowym i żeby pomóc. Tak też starsi wierzący powinni odkładać w sposób rozsądny oszczędzać, żeby wesprzeć swoje dzieci czy wnuki, czy to no młodsze pokolenie, czy nawet młode małżeństwo w zborze młodych wierzących, co dopiero zaczynają, startują, a nie mają, brakuje im tego czy tamtego. Jest to piękne świadectwo, kiedy starsi wierzący wpadną na pomysł, żeby tym młodym trochę pomóc. Nawet jeśli to nie jest ich własne dziecko czy własny wnuk, to przecież można pomóc i tym piękniejsze to jest. Bo jeszcze oczywiście mówi się koszula bliższa ciału i tam swojego własnego wnuka czy tam własne dziecko, no to jak najbardziej nie zjem, a pomogę. Nie? Ale pomóc komuś, kto nie jest z rodziny, ale jest wierzący, miłuje Pana Jezusa, są młodzi i trzeba by może jakoś ich wesprzeć. Zasada jest taka, że to nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Tak czytamy w Biblii. Oczywiście dzieci nie nadużywajcie tego tekstu w stosunku do swoich rodziców, bądźmy rozsądni. Ale pewna zasada, że to właśnie my starsi powinniśmy mieć na uwadze i możemy zaoszczędzić coś, tak, funkcjonować, żeby tym młodym pomóc na starcie, pomóc tam w jakiejś sytuacji, bo się wpakują w kredyty, bo zaczną albo po prostu będą klepać biedę, nie? A byłoby miło i budująco, gdyby doświadczyli jako młodzi wierzący takiego wsparcia ze strony starszych wierzących. I nieraz ja osobiście byłem zbudowany takim obrazkiem, że starsi wierzący pomyśleli i pomogli w tym czy w tamtym. Po dziewiąte. Pamiętajmy, że z chwilą śmierci żadnych pieniędzy ze sobą nie zabierzemy. Zdaje się takie oczywiste, ale jednak gdzieś ciągle słyszymy o takich smutnych przypadkach, że ktoś prowadził żebraczy tryb życia i jak umarł, to tam w jego gratach znaleźli mnóstwo pieniędzy. Ja przynajmniej parę razy słyszałem o takim przypadku, żeś na ulicy dosłownie żebrał, cały czas żebrał, ludzie litowali się, myśleli, że on nie ma, a on tam gdzieś w siennik ładował i spał na pieniądze, jak to się mówi w tym powiedzie, że ty śpisz na pieniądze. To ten żebrak spał na pieniądzach dosłownie, ale na co dzień myśleli, że trzeba mu normalnie na zupę, na bułkę dać, nie? To jest jakiś chorobliwy stan, to jest oczywiście nienormalne, kuriozalne, ale się zdarzają takie przypadki. I Biblia nas przecież uczy, żebyśmy pamiętali, że niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Żyjmy po prostu dniem dzisiejszym, dziękujmy Bogu za to, co mamy. Nie musimy, bo to okazuje się w świetle Słowa Bożego i nawet praktycznego życia, zupełnie bezsensowne, żeby tam mieć naciułane tego, bo to po prostu nie pójdzie z nami, zostanie. I ostatnia rada na dzisiaj w tym temacie. Nader skrupulatnie i przejrzyście obchodźmy się z pieniędzmi wspólnymi, z pieniędzmi społeczności. Jeżeli mamy dostęp do takich pieniędzy, jeżeli dysponujemy takimi pieniędzmi, i tu możemy się skupić wyłącznie na pieniądzach naszego zboru, że jeśli mamy środki wspólne, a mamy takie środki, to powinniśmy bardzo skrupulatnie i przejrzyście się obchodzić z tymi pieniędzmi. Jeśli chodzi o różne organizacje społeczne, to te kwestie są uregulowane prawnie i całe szczęście, że właśnie prawo tutaj wkracza w te sfery, że jeśli jest jakieś fundacje, jakieś stowarzyszenie, to to wszystko musi mieć ręce i nogi, musi być prowadzone księgowość, muszą być zachowane pewne przepisy postępowania z takimi pieniędzmi. Ale nieraz słyszymy, że dochodzi do ryzykownych zachowań, jeśli chodzi o wspólne pieniądze. Jest w Biblii taka historia, jak to postępowano w sprawie bieżących remontów w świątyni. W II Księdze Królewskiej, w 12 rozdziale, o tym czytamy, że ustawiono skrzynię z otworem w tej skrzyni obok ołtarza i tam kapłani strzegący progu składali wszystkie pieniądze wnoszone do świątyni Pana. 12 rozdział 2 Księgi Królewskiej, 11 werset. Ilekroć zaś zobaczyli, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, przychodził pisarz królewski i arcykapłan, zgarniali i przeliczali pieniądze, które się znalazły w świątyni Pana. A po odliczeniu dawali pieniądze wykonawcom robót ustanowionym dla świątyni Pana, a ci przekazywali je cieślom budowniczym, którzy pracowali w świątyni Pana, i murarzom, i kamieniarzom, i na zakup drzewa, i ciosanego kamienia, na naprawianie uszkodzeń świątyni Pana i na pokrycie kosztów tego, co mogło wyniknąć przy naprawie. Wszelako z pieniędzy, które wnoszono do świątyni Pana, nie sporządzano dla świątyni Pana srebrnych miednic, szczypiec, kropielnic, trąb, ani żadnych przyborów złotych, ani przyborów srebrnych, lecz oddawano je wykonawcom robót i ci naprawiali za nie świątynię Pana. I tutaj jest to zdanie, które uważam świadczy o pewnym ryzyku. Nie rozliczano się z tymi mężami, którzy przekazywali pieniądze do ich rąk, aby je wypłacali wykonawcom robót, gdyż ci postępowali uczciwie. I pięknie, że tam w tym środowisku było tak, że stwierdzono, że nawet nie ma co ich rozliczać, bo to są uczciwi ludzie. I my też myślimy o sobie wzajemnie, że my jesteśmy uczciwi i nie trzeba by było nas rozliczać. Ale stosujemy i radziłbym zawsze tak to robić, żeby poniekąd dmuchać na zimne. Jeśli chodzi o wspólne pieniądze, o społeczne pieniądze, żeby to było bardzo transparentne, przejrzyste. Dlatego my, kiedy zbieramy kolektę, to później jest kilka osób, normalnie trzy osoby, które liczą tę kolektę, żeby to było policzone, jak to mówimy, komisyjnie. Mamy księgową, mamy zborową komisję kontrolującą, która raz do roku, a czasem jeśli trzeba to i częściej, przeglądają całe księgi, wszystkie poprawność wydatków i tak dalej, czy to wszystko jest właściwie prowadzone i mamy na naszym spotkaniu, dorocznym spotkaniu członkowskim zasadniczo zawsze raport tej komisji, że jak to jest, czy wszystko było w porządku. My też, jak wiecie, w gazetce drukujemy nasze przychody, żeby każdy widział. Transparentność, przejrzystość, bo środki wspólnie zbierane, nasze wspólne dobro, mogą się spotkać z pewną pokusą zużycia tych pieniędzy. Nieraz słyszymy niestety, że tu i ówdzie gdzieś tam doszło do defraudacji, doszło do skorzystania ze wspólnych pieniędzy dla celów prywatnych, dla celów osobistych. Tutaj w tym tekście, który przeczytaliśmy, oni jakieś ryzyko jednak podjęli, bo nie rozliczali tych, którzy te pieniądze przekazywali, bo stwierdzono, że było to wszystko uczciwie. Chodzi właśnie o to, żeby pomagać sobie wzajemnie w zachowaniu tej uczciwości i żeby też nie być narażonym na to, że ktoś będzie coś tam się domyślał, ktoś będzie posądzał kogoś, no bo nie wiadomo, a co z tymi pieniędzmi, a jak one zostały wydatkowane, a czy to tyle naprawdę było, bo wydawało się, że ten, co dawał, to miał jedną grubszą tą kopertę i wyobraźnia podpowiada, że były same dwusetki, a to były dwudziestki, nie? I dlatego były grube. I jak komisja policzy, no to stwierdzi, że było tam tylko te 1000 złotych, a mogłoby się naroić w głowie, że tam było co najmniej z 20 000 złotych. Nie? Dlatego nader skrupulatnie i przejrzyście obchodźmy się z pieniędzmi wspólnymi. Trzeba to razem rozumieć i właśnie też w sobie pomagać wzajemnie w ten sposób, żeby nie doprowadzić do różnych problemów, bo jak zaczynają się problemy i nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Pieniądze są bardzo drażliwym tematem. Znam niestety sporo małżeństw, które borykają się w kwestii materialnej, której zawsze była kłótnia o pieniądze, że ona wydała albo on, a on haruje, a ona lekką ręką wydaje, a to, a tamto. Mamy dużo problemów w społeczeństwie właśnie związane z pieniędzmi. W niektórych zborach brakuje pokoju Bożego, dlatego że jest kwestia pieniędzy, niejasności w pieniądzach. I różnych firmach ciągle o tym słyszymy. To jest bardzo drażliwy temat. Dlatego też te rady dzisiejsze, ta chwila zatrzymania się na tą kwestią, żebyśmy tego nie bagatelizowali, bo chociaż te pieniądze, jak żeśmy powiedzieli, mają ograniczoną wartość i tak naprawdę ich w ogóle nie zabierzemy ze sobą i mamy się wystrzegać miłości do pieniędzy, to jednak te pieniądze duży wpływ mają na atmosferę codziennego życia w rodzinach, w społeczeństwie i w zborze. Dlatego potrzebna nam jest w tej kwestii mądrość. Powstańmy. Jeśli byście chcieli się odezwać w modlitwie głośno, niekoniecznie na ten temat, bo może nosicie w sercu jakieś inne sprawy w tym momencie i potrzeby, to spędźmy jeszcze chwilkę czasu w modlitwie.